Dobrze być człowiekiem szczęśliwym. Oj, słyszę, że nie wszyscy to powiedzieli. Ale dobrze jest być człowiekiem szczęśliwym. Dobrze jest przeżywać w życiu radość. Dobrze jest cieszyć się życiem. Ale często, jak już wcześniej wspomnialiśmy w zeszłym tygodniu, nie doświadczamy lub mamy z tym problem. Jak doświadczyć tego, aby cieszyć się życiem? To jest bardzo prozaiczne wręcz pytanie, jak cieszyć się życiem. Ale już ostatnim razem starałem się pokazać, że aby cieszyć się życiem, pewne przeszkody, które stawiają nam na drodze, zostały pokonane, wtedy można dopiero cieszyć się życiem. To nie jest coś takiego, że ubierasz na siebie i od teraz się cieszę życiem. Bo jeżeli ubierzesz coś na siebie, to jesteś tylko klaunem. A to nie jest prawdziwa radość życia. Wokół nas są ludzie, którzy potrafią się cieszyć życiem, jak również i ci, którzy nie potrafią. I ci właśnie przeżywają wiele zmartwień, trosk, smutków, które wpływają na negatywne postrzeganie życia. A stąd i brak tej radości. I ostatnio mówiliśmy właśnie o zmartwieniach. Ale oprócz zmartwień są też i troski. I to dzisiejszym będzie tematem. Jednak podsumuję, abyśmy mogli mieć pewien ciąg tego, co tutaj już wcześniej zostało powiedziane, podsumuję w paru zdaniach poprzednie niedzielne nauczanie. Co to jest zmartwienie? To jest przykre uczucie niepokoju, smutku spowodowane wydarzeniami sprzed. Jakąś nieprzyjemną sytuacją sprzed. A więc my tym możemy żyć. I zmartwienie w sercu, a więc przeżywanie, a szczególnie samotnie przeżywanie takiego zmartwienia, a więc wtedy, kiedy nie dzielisz się z kimś i to samotne przeżywanie takie głębokie prowadzi do przygnębienia. I trzy rzeczy sobie wyszczególniliśmy, a więc to przygnębienie znowu psychologicznie może doprowadzić w końcowym efekcie do depresji, tak? Cieleśnie może być przyczyną choroby, ale duchowo to prowadzi do przygnębionego ducha, a stąd już blisko do tego, aby pokazywać tego na swojej twarzy. I to widać. I pamiętamy, dlatego widać. Jakie jest antidotum na zmartwienia? Ano jest. To jest radosne, wesołe serce jest lekarstwem. Ale aby je mieć, to radosne serce, musimy pozwolić, aby dobre, użyteczne słowo, pamiętacie, wpłynęło na to serce. A użytecznym, najbardziej użytecznym słowem jest to, co Bóg do nas mówi. I tylko ono jest w stanie przemienić twoje życie. Jak również dobre jest słowo jest te, które ktoś tobie mówi i wspomagać. No i na koniec przypomnienia. Pamiętacie radosną nowinę? Zmartwienia są i będą w życiu obecne. To jest dobra nowina. Ale jest jeszcze lepsza. Ważne jest, jak na nie reagujemy, bo to wpływa na nasze życie. Ponieważ jest wyjście z takich trudnych sytuacji. Kiedy przygotowywałem się do tego słowa, zauważyłem właśnie, że jest różnica pomiędzy zmartwieniem a troską. W języku polskim jest często to wymiennie. To jest synonim, często wymiennie stosowane. I to prawda, często mówimy, a mam troski lub zmartwię się czymś. Ale jest subtelna różnica. Bo gdyby nie było, no to po co te dwa słowa? Subtelna różnica polega na tym, że troska, tak jak i zmartwienie, to uczucie zaniepokojenia, lęku, spowodowaną trudną sytuacją z przeszłości, ale również, i tym różni się troska, to jest przewidywaniem trudnej sytuacji i wystąpienia jej w przyszłości. A więc tak zwane, jak mówimy, troszczy się już na zapas. Co my zazwyczaj, kiedy my się troszczymy, co my zazwyczaj przewidujemy? Dobre rzeczy? Mm-mm. Zazwyczaj przewidujemy, że będzie gorzej niż jest. A więc widzimy w bardzo negatywnym świetle przyszłość. Wręcz boimy się tej przyszłości. Jeśli już się coś spodziewamy, to najgorszego. Takie troszczenie się bardzo dręczy. Ono wewnętrznie zżera. Troski, jeśli nie wiecie, gdzie są umiejscowione w życiu człowieka, dokładnie tu, koło mostka. Tam zżera. Tam dotyka. Czasami, wiecie, wpływa na sen, tak? Nie można za bardzo spać, ponieważ troszczysz się o przyszłość. No i potem wpadasz w niedzielę na takie nabożeństwo i słyszysz, jak cieszyć się życiem. No właśnie, jak cieszyć się życiem, skoro tyle trosk w moim życiu jest. Skoro takie kiepskie rzeczy mogą nastąpić. Spróbujemy sobie dzisiaj na to odpowiedzieć. Nim powiem, skąd biorą się troski, to najpierw powiem pozytywną tego stronę. Wiecie, są w pewnym sensie właściwe troski. To jest coś takiego, co wewnętrznie nie gryzie i nawet jeśli chodzi to o czas przyszły. To jest słowo polskie, to jest troszczenie się. A więc troszczysz się o coś wtedy, aby w przyszłości uniknąć kłopotów. Więc troszczysz się o to teraz. Ale troszczenie się to dla nas lepiej jest zrozumiałe, kiedy mówimy, to jest zapobiegliwość. Na dzień dzisiejszy. Wiecie, w Księdze Jozuego, jeśli ktoś notuje, w 22 rozdziale 24-28 było takie wydarzenie, kiedy część Izraela pozostała po podboju ziemi obiecanej pozostała przed Kanaanem, przed Jordanem, rzeką, a część, większa część poszła za Jordan. I ta pierwsza część, troszcząc się o przyszłość, aby synowie w przyszłości, kolejne pokolenia nie powiedziały, że nie mamy nic wspólnego ze sobą, wybudowała ołtarz. Po to, aby był świadkiem pomiędzy przyszłym pokoleniem jednym i drugim, aby nie doszło kiedyś do konfliktu, ponieważ za jakiś czas drugie, trzecie, czwarte pokolenie, które już nie będzie pamiętało tych wydarzeń, pytając się, co to jest za ołtarz, mogli stwierdzić, a dlatego został wybudowany, ponieważ razem ze sobą tworzymy społeczność. I to jest troska o przyszłość, zatroszczenie się o przyszłość, tak może powiem. A więc to jest zapobiegliwość i na to masz wpływ. Jak to w naszym życiu wygląda, ponieważ nie każdy nad Jordanem mieszka, tak? Troszczysz się o samochód. W jaki sposób? Wymieniasz olej, filtry, płyny, zgadza się? Dlaczego to robisz? Jesteś zapobiegliwy, ponieważ nie chcesz, aby samochód się zatarł, silnik się zatarł, samochód się zepsuł. Jeśli masz na to wpływ, więc troszczysz się o to. To jest normalne. Zgadza się? I to jest taka pozytywna część, jeśli mogę o tym powiedzieć. Negatywnie, to co do troszczenia się, to jest beztroska. Ale to bardziej pasuje mi jako niefrasobliwość i lekkomyślność. Mówię, że co tam będę wymieniał olej? Mogę 100 tysięcy na nim przejechać. Nie da się. Po pewnym czasie, jak nie będziesz badał, nie będziesz kontrolował, silnik się zatrze, samochód się zepsuje, będziesz musiał iść do mechanika, będziesz miał zmartwienie, będziesz to przeżywał, a za tym mechanikiem i zepsutym samochodem co było ostatnio, pamiętacie? Co jeszcze było? Tak jest, koszty z tym związane, tak? Potem jeszcze się możesz pokłócić, no i to tak później narasta. Jest jeszcze inna właściwa troska, jeśli tak to mogę nazwać, czyli ochrona i wsparcie. W liście do Filipian w 2 rozdziale czytamy o takim wydarzeniu, kiedy to opisuje to Paweł. Mówi w ten sposób. 2 rozdział listu do Filipian to jest 1269 strona. 19 werset. A mam nadzieję w Panu Jezusie, mówi Paweł, że rychło pośle do was Tymoteusza, abym ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje, albowiem nie ma takiego drugiego, który by tak szczerze troszczył się o was. A więc to jest pozytywna, jeśli tak mogę powiedzieć, troska, to jest ochrona i wsparcie. Tak zatroszczył się o nich, o Filipian zatroszczył się Tymoteusz. Zadbał o ich wszelkie sprawy. I w naszym życiu codziennym dokładnie też tak jest. Wcześniej mówiliśmy o troszczeniu się, teraz mówię o zatroszczeniu się, a więc pewnym działaniu aktualnym, teraźniejszym. Rodzice troszczą się o swoje dzieci, żeby mieli w co się ubrać, tak żeby umieli się uczyć, żeby umieli coś zrobić. A w życiu codziennym jeszcze bliżej, jak to wygląda, mama zazwyczaj tak troszczy się o swojego syna, córkę, rano wstaje, robi im śniadanie. Albo nie robi. Robi, tak? Te mamy kiwią, tak? Troszczy się o to. To jest działanie aktualne. I to jest okej. Okay. To jest pewna ochrona. I to jest okej. Okay. Może być w tym wszystkim również negatywne coś. Złe zatroszczenie się może doprowadzić do obsesji. I wrócę do tych dzieci, kiedy przesadnie mama się troszczy, która teraz powie, tak jest. Kiedy przesadnie się mama troszczy, może dojść do tego, że to dziecko będzie wychuchane, wydmuchane, nieodporne na bakterie. Ponieważ on nie może pić zwykłą wodę. Nie może. Ona musi być specjalna, zakupiona. Ktoś widzę słusznie tam. Tak to jest. I potem tak samo z samochodem może być, słuchajcie. Tak samo z tym samochodem. To negatywne to jest coś takiego, że zaczynasz chuchać, dmuchać w ten samochód. Słyszałem taką fakty autentyczne, że był taki jeden pan, starszy pan, który tak dbał o swój samochód, to był Wartburg, bo to były lata 80., że nim nie jeździł. Ale w niedzielę nie załączał go, bo to szkoda, wypychał go z garażu, czyścił, glancował. Całą niedzielę samochód miał odpoczynek na dworze po to, żeby go wieczorem wepchnąć z powrotem. My się pośmiejemy, no ależ oczywiście, ponieważ my nie mamy takiego skrzywienia, ale możemy mieć podobne. I to jest właśnie coś takiego, że to może stać się obsesją. Ale w ogólnym rozumieniu troszczenie się i zatroszczenie się w tym pozytywnym ujęciu wpływa na radość i cieszenie się życiem. Jest okej. Okay. To są normalne rzeczy. One nie zabierają nam radości z życia. Nie mówię o tych obsesyjnych sprawach. One nie zabierają nam radości życia. Ale jest wiele trosk, które zabierają nam radość życia. Skąd pochodzą i biorą się troski? No właśnie, skąd? Zewsząd. To jest dobre. Paradoksalnie jest to ogólne stwierdzenie, ale bardzo dobre. Zewsząd się biorą. Starałem się... Ja znalazłem 3 źródła. Być może jest ich więcej. Być może w twoim życiu pochodzą jeszcze z innych stron. Ale ja znalazłem 3. W Księdze Jeremiasza, 8 rozdziale, 17 i 18 werset, Księga Jeremiasza, 8 rozdział, 825 strona. Jeremiasz prorokował o trudnych wydarzeniach, o sądzie nad Izraelem. I tam mówi o jadowitych wężach. I w 18 wersecie, kiedy to wszystko prorokuje Jeremiasz, mówi tak: ogarnia mnie troska, moje serce jest chore. Ta przyszłość mnie trochę przeraża, innymi słowy. A więc mogą przyjść z zewnątrz troski. Zobaczcie, że tak naprawdę Jeremiasz nie miał na to wpływu, co się stanie, ten prorok. Nie miał na to wpływu. On tylko ogłaszał fakt tego, co nastąpi. I to jest troska o przyszłość, ale przychodząca do nas z zewnątrz. Ponieważ mamy uszy, oczy, my widzimy to, co się dzieje. Jak to u nas wygląda? W zeszłym roku, tak mi się przypomniało, w zeszłym roku chyba listopad, rząd ogłosił, że od 1 stycznia podnoszą o 1% VAT. A więc zapowiedzieli, że będą podwyżki. Teraz mamy październik, ale ja myślę, że w listopadzie Sytuacja się powtórzy, znowu będziemy, usłyszymy o wiadomościach takie rzeczy, że od 1 stycznia podrożeje, nie wiem, prąd, tak? Na benzynę już nie reagujemy. O, właśnie Janusz mówi, że tak. Myślę, że to jest dobre źródło. I to są rzeczy, na które nie mamy wpływu żadnego. Ale wiemy, że od pierwszego to nastąpi. Co za tym idzie? Zaczynamy się troszczyć, czy damy sobie radę. Czy będę umiał żyć w tym czasie, bo to większe wydatki są. I zaczynamy się w listopadzie troszczyć o styczeń i luty. Jak to będzie? To są takie możliwości. Troski, te z zewnątrz, które przypływają do nas, to prawda jest też taka, potęgują te wiadomości telewizyjne. Ja nie mam nic przeciwko telewizji, sam ją chętnie oglądam, ale chcę tylko pokazać, że one potęgują. Tym bardziej, że wiadomości na 90% są przekazywane, właśnie złe są wiadomości przekazywane. No bo przecież nie można dać samych dobrych. Zresztą trzeba by je było najpierw pozbierać. Łatwiej jest ten zły. Jak nie wypadek, jak nie coś, tamto, to siamto i owamto. I kiedy absorbujemy je ciągle i ciągle i ciągle, z zewnątrz, które do nas dochodzą, przygłuszają nasze radowanie się życiem. W praktyce? Pamiętacie wydarzenia z 11 września? World Trade Center. A więc wszyscy przewidywali wojnę, krach na giełdzie i zaczynało się tym żyć. Co to będzie? Co to będzie? Dzisiaj również po tamtych czasach przyszedł jeden kryzys finansowy, drugi, a ten, który jest, to jeszcze będzie trwał ponoć. Tak? Ileś tam. I w związku z tym możemy się troszczyć, czy nam wystarczy, czy będziemy mieć środki, żeby przeżyć. I ciągle można się ciągle troszczyć. Można się w ten sposób też troszczyć o to, czy będę miał pracę, czy nie. Ciągle o tym możesz. To są te troski, które przychodzą z zewnątrz do nas. Znalazłem też inny fragment w drugim liście do Koryntian, w 11 rozdziale, drugi list do Koryntian, 11 rozdział, 1252, 27 i 28 werset, kiedy Paweł opisuje swoje życie i trudności, które doświadcza. Mówi tak, że to wszystko, co robił, to w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości, pomijając te sprawy zewnętrzne, mówi tak, pozostaje codzienne nachodzenie mnie troska o wszystkie zbory. A więc troska może wynikać również z poczucia odpowiedzialności, docierać do nas, z poczucia odpowiedzialności. Słowo Boże wręcz mówi, nachodzi mnie, napiera na mnie. Jakoś nigdy nie doczytałem w Słowie Bożym, że troska jest taka frywolna, taka miła i przyjemna. Chociaż jest to w rodzaju żeńskim. Więc powinna być przynajmniej miła. Ale nigdzie nie natrafiłem na to w Słowie Bożym, że troska jest miła. Ona napiera i naciska, powiada Paweł. I tak jest, dlatego tu, w tym miejscu, nas ciśnie, dręczy i czasami nie można spać. W naszym dzisiejszym życiu to, co to jest, no, czujesz się odpowiedzialny w pracy za projekt jakiś, czy w szkole, czy się uda. Również, czy na przykład, czy dziecko zda maturę. To jest troska, która napiera, naciska z każdym miesiącem coraz bardziej i bardziej. A więcej, tym bardziej, kiedy widzisz, że dziecko się nie uczy. Także, drogie dzieci, wszyscy ci, którzy są przed maturą, jeśli nie chcecie, aby wasi rodzice się troszczyli, przynajmniej pokazujcie, że jednak robicie coś w tym kierunku. Róbcie jakąś taką zadymę, ale przynajmniej to pokażcie. Trzecim takim Miejscem, skąd biorą się troski, skąd pochodzą, to jest to, co dzieje się w nas wewnątrz. I najbardziej klasyczny przykład tego to jest z Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, 34 werset. Baczcie na siebie, powiada słowo. Patrzcie, doglądajcie siebie, aby serce twoje nie było ociężałe. Wskutek obżarstwa i opilstwa. W ogóle czemu to jest do chrześcijan? Przecież my nie jesteśmy obżartuchami. No pijemy więcej, ale pozwalam sobie na żart. Ale czytając dalej, jest tak. Aby nie było ociężałe wskutek między innymi trosk o byt. Trosk o byt. I to jest trzecie źródło, nasze wewnętrzne. Troska o byt. Co to tak naprawdę oznacza troska o byt? Tak troszeczkę filozoficznie może być ujęte. Co to oznacza? A więc... opał na zimę. Na przykład. Na przykład. Ewangelia Mateusza jaśniej to mówi. Co to oznacza troska o byt? 6 rozdział Ewangelii Mateusza. 24 werset i dalej ja będę wybiórczo czytał. 6 rozdział. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie z nim, albo drugim pogardzi. Nie możesz służyć Bogu i pieniądzom. Dlatego najpierw Jezus pokazuje pewien fakt. Nie da się temu i temu służyć jednocześnie. Dlatego powiadam ci, nie troszcz się o życie swoje, co będziesz jadł albo co będziesz pił, ani o ciało swoje, ani o opał swój, ani o pieniądze swoje na zakup tegoż opału. Nie troszcz się o to, słuchajcie dobrze, nie troszcz się o to, czy wystarczy ci do pierwszego. Nie troszcz się o to, czy będziesz miał na tyle finansów, albo aby zaspokoić jakąś potrzebę. Tak Słowo Boże mówi. Nie troszcz się. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? I przeskoczy do 31 wersetu. Nie troszcz się więc i nie mów, co będę jadł, co będę pił, w co się ubiorę. Nie troszcz się, bo tego wszystkiego ludy lub poganie szukają, albowiem Ojciec Twój niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujesz. I to jest dobra nowina. On to wszystko wie. On nie jest głuchy ani ślepy. To nie jest starzec, który ma siwą brodę, ledwie, że dosłyszy, trzeba mu czasami zastukać, żeby dotarło do niego, że jestem w potrzebie. To nie jest Bóg, którego wyznajesz. To nie jest Bóg, o którym mówi Słowo Boże. Taki nasz Bóg nie jest. Nie słyszałem, amen. Zaczynam mieć wątpliwości. Nie troszcz się, 34 werset, albo jeszcze w 33, ale szukaj najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko to będzie ci dane. Wręcz dodane. Dlatego nie troszcz się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Nie troszcz się o tą twoją przyszłość. Powiesz, no dobra, Słowo Boże swoje, ale życie swoje. No jak tu się nie troszczyć? Pytam się, jak tu się nie troszczyć? Odpowiem na to pytanie. Ja jednak wrócę do tego. Zobaczcie, że Słowo Boże jasno mówi i porównuje, że troszczą się poganie, ludzie, którzy nie znają Boga, o to się troszczą. Dosłownie skupiają na tym swoją uwagę. Jeśli na coś skupiasz swoją uwagę, to jesteś cały tym przejęty i zajęty, zgadza się? Nic innego cię nie interesuje. Jesteś na to ukierunkowany. A skoro jesteś na to ukierunkowany, to nie możesz w tym samym czasie być ukierunkowany na coś innego lub przeciwnego, zgadza się? Stąd Słowo Boże mówi o tym i pokazuje nam, że nie możesz służyć i temu jednocześnie, i temu, bo musiałbyś się przeciąć na pół. Dlatego właśnie czytaliśmy w 25 wersecie. To ludzie nieznający Boga skupiają na tym swoją uwagę, dlatego że od tego i tylko tego zależy ich byt. Nie ma innej nadziei w życiu. Ale do czego nas Bóg zachęca? My nie mamy tacy sami być. I możesz mi dać 1000 argumentów na to, że jednak powinno się, jednak Słowo Boże mówi, że nie masz być taki. I to jest dobra nowina. A dlaczego? Ponieważ to wszystko, co potrzebujesz, Bóg wie, że potrzebujesz. Ponieważ nie jest ślepy, ani stary, ani głuchy, ani kulawy, ale jest dobrym Bogiem. I to jest dobra nowina, słuchajcie. I to jest dobra nowina. Nie skupiaj się na tym. Nie skupiaj się tak jak ci, którzy nie znają Boga. Jakie są skutki życia troskami? Troska, wiecie, powoduje największą stratę energii życiowej. Dlatego, że przygotowuje się na coś, co może się wydarzyć. Z tym związany jest stres. A więc ty już myślisz, co może być, co może się stać. Zaprzątasz sobie tym głowę. Zaczynają inne rzeczy ci uciekać. Zaczynasz w tym samym momencie, jak skupiasz na tym uwagę, inne rzeczy pozostawiać z boku. Dalej, co troska powoduje? Wpływa na nasze serce. Jak czytaliśmy w tej Ewangelii Łukasza, w tym 21 rozdziale, czytaliśmy tak. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe. I to jest właśnie to. Troska wpływa na nasze serce. Wpływa na stan naszego ducha. Staje się ociężały. Zobaczcie, jak tak samo wpływają zmartwienia. Wpływają na stan naszego ducha. Tak samo dzieje się, kiedy troski działają w naszym życiu. Wtedy duch jest przytłoczony ogromem ewentualnych, i to trzeba zawsze jasno powiedzieć, ewentualnych wydarzeń, tego, co może nastąpić. Po trzecie, jakie są skutki życia troskami? W Ewangelii Łukasza, 8 rozdziale, jeśli ktoś notuje, Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, 14 werset, 1108 strona, czytamy tak. Kiedy Jezus mówi podobieństwo o tym, jak szedł siewca i siał słowo. I trzecie ziarno, czytamy w 14 wersecie, padło między ciernie, a to oznacza tych, którzy usłyszeli dobre słowo. Którzy usłyszeli słowo do ich życia. Ale idąc drogą wśród trosk, idąc tą drogą, ulega to słowo przyduszeniu. A więc ono nie może zaowocować twoim życiem. Jako wierzący na przykład nie żyjesz owocnie. Dlatego, że Słowo Boże jest przyduszone w twoim życiu i to słowo nie wpływa na twoje życie. Chcesz żyć życiem obfitym? Nie pozwól, aby troski je przygłuszały. To jest proste. Tak słowo nas do tego zachęca i naucza. I po czwarte, jakie są skutki życia troskami? W Ewangelii Łukasza, 10 rozdziale, czytamy o pewnym wydarzeniu, kiedy to Maria i Marta przyjęły Jezusa, ale tylko ta jedna z nich biegała, usługiwała, druga postanowiła usiąść i posłuchać, co Jezus ma do powiedzenia. I 41 werset, Jezus zwraca się do Marty w ten sposób, kiedy ona oczywiście powiedziała mu, słuchaj, no jak to jest, nie? Moja siostra słucha ciebie, a ja po prostu zabiegał o to wszystko, żebyś ty miał dobrze. A Jezus im mówi, wiesz, Marto, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. I Maria dobrą cząstkę wybrała. Ta cząstka nie będzie jej odjęta. A więc troska również może spowodować to, że przesłonią ci relacje z Bogiem. Ostatnio słyszę, jak rozmawiam z wami, relacje z Bogiem są ważne. Przeżywanie Boga jest ważne. Relacje z Bogiem, relacje z Bogiem, relacje z Bogiem. No to już powiem ci dobrą nowinę. Nie pozwól, aby troski zajmowały twoje serce. Będziesz miał relacje z Bogiem. Będziesz jak Maria, nie jak Marta. Jeśli chcesz mieć relacje z Bogiem, to nie pozwól na wpływ trosk na twoje życie. Bo to, co powinno rozróżniać ludzi wierzących, to reakcja na troski. Jeśli więc uważasz, że boisz się, że nie zdasz matury, co wtedy będziesz robił, jak nie zdasz matury? Jaka będzie moja przyszłość? Co ja będę robił? Jeśli myślisz, jak co będzie robiło twoje dziecko, jak nie zda matury? Gdzieś, to jest gdzieś około końca świata. Bo to tak w tej klasyfikacji. No bo on będzie bez matury, kto go przyjmie do pracy. No co się będzie działo? I już dzisiaj jest październik, myślisz o tym, co będzie w maju. W czerwcu są wyniki. Lub myślisz tylko, czy utrzymasz tą pracę, bo kryzys jest, tak? Czy ja ją utrzymam? Lub czy ja zdobędę pracę? Może jesteś dzisiaj na wypowiedzeniu i myślisz, że cały świat się wali. I co się stanie za tydzień, za dwa tygodnie, za trzy tygodnie? I ciągle tym żyjesz. Skupiasz na tym swoją uwagę. A więc, skoro tak może się dziać, to najważniejsze pytanie, co robić? Co robić w takich sytuacjach? Co robić? I tu mam kolejną dobrą nowinę. Słowo Boże jest bardzo praktyczne. Jest bardzo życiowe. Ponieważ Bóg przyszedł na ten świat, powiem bardzo kolokwialnie, pożył trochę z nami. On wie, jak się żyje. I Słowo Boże jest bardzo, ależ to bardzo praktyczne. Ale uwaga, wierzysz tylko w tą część Biblii, którą stosujesz. I to jest najbrutalniejsza prawda. Tylko w tą część. Ty możesz wszystko to umysłem pojąć, wszystko. Nawet dzisiaj możesz to umysłem przyjąć. Tak, tak, to słowo było dobre, pastor ma rację, ale jeśli w to nie uwierzysz, to tego nie zastosujesz, to nie będziesz miał z tego żadnego owocu. Słowo Boże, i tu słuchajcie, nigdzie, ale to nigdzie nie zachęca nas do tego, aby się troszczyć. Nigdzie. Nigdzie nie przeczytałem troszcz się, chociaż ciut. Nigdzie nie słyszałem, mówi Pan, chociaż delikatnie, ale pokaż, że się troszczysz. Wszędzie natrafiam na słowa nie troszcz się. Nie troszczcie się, nie skupiajcie się, nie martwcie się. Do tego nas zachęca Słowo Boże. Przeżywanie trosk w środku. Przeżywanie trosk nie jest w planie Bożym dla twojego życia. I to jest dobra nowina. Bóg nie zaplanował, że w każdym tygodniu po dwie, trzy ci wrzuci tak od siebie. A jak nie masz jednej, to masz bonusa. Nasz Bóg taki nie jest. Nasz Bóg jest wręcz odwrotny. Mówi tak. 1 Piotra 5:7. 1320. Czytamy w ten sposób. Wszelką. Jaka ci tylko do głowy przyjdzie, z zewnątrz i z wewnątrz, jakkolwiek się czujesz, wszelką troskę złóż na Niego. I druga część tej dobrej nowiny, gdyż On ma o ciebie staranie. Halleluja! powinno ci aż w krwi się zagotować. Powinieneś aż się wstrząsnąć, powiedzieć, ale to jest duchowe. Wszystko na Niego możesz złożyć. Wszelką troskę o maturę, dziecko, chorobę, pracę, kasę, pieniądze, bo to są inne rzeczy. Opał, co jeszcze? Ubranie, picie i tak dalej, dom, samochód, nowy co? Zdrowie, co jeszcze? Opał już był, nawrócenie dziecka, co jeszcze? Mów, śmiało, mów, jakie masz troski. Nowy komputer, to jest troska. Wszelką troskę, wszelką, złóż na Niego, bo On ma o ciebie staranie. Wiecie, dlaczego jestem taki oto spokojny? Bo jakbym powiedział wam tak, słuchajcie, myślę, że należy, ponieważ mam takie doświadczenie, to jest słaby argument. Sam Bóg do nas to mówi, troszcz się o to. Nie, sam Bóg do nas mówi, wszelkie troski porzuć, daj mi, gdyż ja mam o ciebie staranie. Dlatego tak ważna w naszym życiu jest reakcja na zmartwienia i troski. Jeśli źle reagujemy, wtedy to pytanie jest bardzo realne w naszym życiu. Wtedy mówimy, no właśnie, jak cieszyć się życiem? Nie mamy podstaw, ponieważ podstaw szukamy w wydarzeniach i okoliczności związanych z naszym życiem. Zrzuć na Pana swoje troski, to co cię przygniata, bo On cię nie opuścił. W psalmie 27, o to jest fajny fragment, tym bardziej, że w moim życiu dosłownie zadziałał. Psalm 127, drugi werset czytamy tak. Daremnie wcześnie rano wstajesz. To jest dobre słowo dla śpiochów. I późno się kładziesz. To jest dobre słowo dla śpiochów. Daremnie to wszystko robisz, spożywając chleb w troskach. Wszak On i we śnie obdarza umiłowanego swego. Taki jest nasz Bóg. W śnie może obdarzyć. Co to oznacza? Poprzez inne działanie, które się nawet nie spodziewasz, Bóg zaspokaja twoje potrzeby. Wiecie, kiedyś miałem finansową taką potrzebę. Mieliśmy w rodzinie. I wiecie co? Pracowałem i w firmie i kierownik płacił mi za niedzielę. Tak robił. Ja w niedzielę w życiu w pracy nie byłem. Ale on mi płacił. I przyszedł taki jeden człowiek i mówi mi, słuchaj, jak to się dzieje, że ja muszę przyjść w niedzielę, a ty nie? I wtedy ja powiedziałem mu, to było szaleństwo z mojej strony, bo powiedziałem mu, wiesz co, daremnie wcześniej rano i w niedzielę przychodzisz, bo on, Bóg, dba o mnie, nawet we śnie. Ja śpię w niedzielę i mam to samo. Oj, on tego nie zrozumiał, to było z mojej strony szaleństwo. Ale taki jest Bóg. Ja mam dziesiątki takich przykładów, gdzie Bóg rzeczywiście w sposób finansowy, ponieważ my dzisiaj nie troszczymy się o picie, o ubranie i jedzenie w taki sposób, jak sobie je wyprodukuje, tak? No nikt z nas nie produkuje, tylko kupuje. Więc my o dzisiejszy byt troszczymy się o pieniądze tak naprawdę. I ja mam wiele takich świadectw w życiu, kiedy Bóg zatroszczył się o nasze rodzinne finanse. Ale wtedy tego najwięcej doświadczam, kiedy przerzucam tą troskę na Niego. Wręcz powiem bardzo tak brutalnie. Chcesz się o to troszczyć? To masz. Nieduchowe? Jest bardzo duchowe. Bo to pokazuje, jak traktujesz Słowo Boże i kim jest dla ciebie Bóg. W liście do Filipian jest jakby zakończenie wszystkich, całego tematu trosk. List do Filipian, 4:6-7. Znowu natrafiamy na taki fragment. Nie troszcz się. Ale ja go przeczytam. Nie troszcz się o nic, a więc nie skupiaj na tym swojej uwagi. Ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem, powierz prośby twoje Bogu. I tu jest ta najlepsza jeszcze nowina. A wtedy co się stanie? Pokój Boży. Pokój Boży. Tak rzadko doceniany przez wierzących. Tak rzadko doceniany w ogóle słowo pokój Boży. Ale wtedy pokój Boży, który przewyższa wszelkie poznanie, wszelki umysł. On zagości tutaj. Tam, gdzie do tej pory było dręczenie, tam, gdzie do tej pory był nacisk, presja, on tam zagości. I strzec będzie twoich myśli w Chrystusie Jezusie. To jest puenta trosk. Jak do nich się stosować? Pokój Boży. I kiedy doświadczasz pokoju Bożego, wierz mi, inni to widzą. Bo inni zaczynają się irytować tymi samymi sytuacjami, które ich i ciebie doświadczają, ale ty zupełnie inaczej reagujesz. Ty słuchaj, co jest z tobą? Co z tobą się dzieje? Ponieważ pokój Boży emanuje. Co z tobą się dzieje? Jeśli natomiast tak samo biegasz jak świat, co to będzie, co to będzie, to czym różnisz się? Czym się różnisz? Tak samo się martwisz, tak samo się troszczysz, tak samo masz posępną minę. Jestem wierzącym chrześcijaninem. Jak dobrze jest żyć z Bogiem. Słyszysz? Czym się różnisz, pytam się. Niczym. Nikt z nas niczym się wtedy nie różni. Ale pokój Boży emanuje, jeśli jego doświadczasz. A śmiało możesz doświadczać w najgorszych sytuacjach. Na tyle wierzysz w Słowo Boże, na ile je stosujesz. Zachęcam cię do tego, abyś stosował go jak najwięcej. Nie troszcz się, a wtedy będziesz mógł cieszyć się życiem. Wtedy będziesz mógł mieć uśmiech na twarzy. Będziesz mógł doświadczać pokoju i coraz więcej działania Bożego w swoim życiu. I uwaga, relacje będziesz miał z Bogiem. Relacje będziesz miał z Bogiem. Bo On będzie bardzo praktycznie w twoim życiu działał. To nie będzie gdzieś tam handbook, któremu trzeba coś zrobić, ileś tych modlitw zrobić, ileś nabożeństw przeżyć, ileś tam coś zrobić, żeby On cię zauważył. Ale będziesz go po prostu na co dzień doświadczał. A to buduje relacje. To tyle, jeśli chodzi o troski. Kończąc i prosząc zespół, chciałbym na koniec do czegoś się i zachęcić, i podsumować. Odpowiadając po części na pytanie, jak cieszyć się, ponieważ jeszcze w przyszłym tygodniu chciałbym mówić o tym, co również ma wpływ na radość naszego życia, to jest o smutku. O tym, czy on powinien być w naszym życiu, czy nie. Za tydzień. Ale już dzisiaj po części odpowiadając na pytanie, jak cieszyć się życiem, ano w ten sposób, aby nie absorbować do siebie zmartwień, aby nie przeżywać trosk, ponieważ śmiało to wszystko możemy przesunąć na naszego Boga, który, uwaga, jeszcze raz to podkreślę, On to chce robić. On to chce robić. Bądź Mu po prostu posłuszny. Jak już nie wierzysz w to wszystko, co tutaj usłyszałeś, to przynajmniej bądź Mu posłuszny. Cóż wielkiego możesz stracić? Możesz powiedzieć, oczywiście w szczerości takiej modlitwy, nie mówię w graniu, w szczerości możesz powiedzieć, wiesz co, Panie, to wszystko, co usłyszałem, to jest niemożliwe. To Jemu tam dobrze mówić, ponieważ On nie ma żadnych trosk i zmartwień. Jemu tam jest dobrze mówić, ale gdyby On znał moje życie, no ale skoro już tak powiedział, a przecież Ty najlepiej, Boże, znasz moje życie, ja już, powiem Ci szczerze, nie wierzę w Twoje działanie. Mówię o szczerej modlitwie. Ale skoro już chcesz to wszystko, skoro tak uparcie chcesz, abym Ci to wszystko dał, to masz. A więc uwaga. I zaczynasz Mu wyliczać. Troszczę się o to, o tamto, o siamto, o tamto. To mnie martwi, to mnie martwi, to mnie martwi. Mam tego wszystkiego. Tyle. Chcesz? To masz. Wierzę, że jeżeli jesteś szczery w takiej modlitwie, wierzę, że jeżeli ona wypływa z serca, to ten, który powiedział to, zatroszczy się. Dobre słowo. Zatroszczy się. On. abyś mógł go doświadczyć właśnie w tym, jak cudowny i wspaniały jest nasz Bóg. Chodzenie z Bogiem nie jest męczące, słuchajcie. Chodzenie z Bogiem nie jest męczące. Nie musi być męczące. Chodzenie z Bogiem może być radosne. Och, tak, tak, czekałem na wasz amen. Chodzenie z Bogiem to nie musi być ciężka praca. To nie musi być żadna orka. Któż z nas, albo kto nam dał taki obraz chodzenia za Bogiem? Że to jest ciężkie, że to trzeba, nie wiem, non-stop coś robić. Nawet zapieranie się samego siebie nie jest ciężkie, kiedy blisko Niego jesteś. Kto nam wymalował tak nierealny obraz Boga? Religia, tradycja, być może. Ale dzisiaj jest najwyższy czas, aby łamać te stereotypy i patrzeć na Boga realnie, to znaczy przez Jego Słowo. Wstańmy. Wstańmy. Życie z Jezusem może być przygodą. A kiedy jest przygodą, chętnie tą przygodą się dzielisz. Kiedy jest pracą, to myślisz sobie, po co będę kogoś obarczał czymś, co jest trudne. Ale jeśli to jest przygoda, jeśli cię to fascynuje, to wszystkim naokoło chcesz tym mówić. Przypomina mi się to Józek, który ma pasję robienia zdjęć czym? Fajnymi aparatami, ale ma pasję robienia zdjęć ptakom. Kiedy ostatnio z nim rozmawiałem, powiedział, w Polsce jest 400, tak, gatunków ptaków. A on już ma 250. Ja tego nie rozumiem. Ale ma 250. Jeździ po całej Polsce, żeby leżeć w jakichś gąszczach, w brudzie, smrodzie, zimno jest i on leży, żeby pstryknąć. Czy to jest normalne? Ale to jest pasja, słuchajcie. To jest pasja. Każdy może mieć inną pasję, ale kiedy popatrzę na to z tej perspektywy, to ja rozumiem, dlaczego można wtedy zrobić coś, co ja bym w życiu nie zrobił. Ale można to zrobić. I życie z Bogiem może być tak samo pasjonujące. I wtedy, kiedy będzie życie z Bogiem pasją, będziesz cieszył się życiem, to uwaga, będziesz w stanie zrobić coś, co dzisiaj dla ciebie jest ciężkie. I wtedy w tym życiu z Bogiem będziesz umiał leżeć w bagnie parę godzin, żeby coś z Bogiem przeżyć. Dzisiaj, jeśli nie doświadczasz takiej pasji w życiu, radości z Nim, to się jest nierealne. To są kosmiczne sprawy. To są rzeczy z kosmosu. Bo wiecie, co są z kosmosu rzeczy? Z kosmosu jest rzecz jedna tylko. Meteoryt, który spadnie ci na działkę. On jest z kosmosu. Pozwól zmienić Bogu swoje życie. Do tego cię będę zachęcał. I do takiej modlitwy chciałbym cię zachęcić. Pozwól, aby Bóg zmienił twoje życie. Powiedz Mu o tym. Po prostu Mu o tym powiedz. Powiedz, Panie, chciałbym żyć innym życiem. Chciałbym cieszyć się życiem. Chciałbym doświadczać radości. Ja wiem, że będą zmartwienia. Wiem, że na niektóre troski nie mam wpływu, ponieważ będą przychodzić do mnie, atakować mnie. Ale ja wiem, że nie jest moim działaniem, aby ich nie było, tylko aby właściwie na nie reagować. Chcę być innym człowiekiem, a tylko mogę to przez Ciebie. Módlmy się. Ojcze, dzięki Ci za Jezusa. Dzięki Ci za to, że Ty zachęciłeś każdego z nas, aby te rzeczy wszystkie, które dotykają może mojego życia, zmartwienia, troski, które wpływają na jakość mojego życia, mogę złożyć na Ciebie. Dziękuję Ci za to, że właśnie przez Jezusa mogę takie coś uczynić. Wdzięczy Ci za to jestem. Za to, że Ty jesteś rozwiązaniem każdego problemu. Każdego problemu rozwiązaniem jesteś Ty. I jak doświadczam Ciebie właśnie w tych problemach, to tylko wynika z tego, czy kładę je na Tobie, czy staram się je sam rozwiązywać. Dziękuję Ci za to, że Ty zatroszczyłeś się o całe moje życie. Ty zachęcasz mnie do tego, aby to kłaść Tobie, ponieważ Ty o moje życie dbasz. Ponieważ Ty dokładnie znasz wszelkie moje potrzeby. I mogę Tobie ufać. Dziękuję Ci za to, że takim Bogiem jesteś. Dziękuję Ci za to, że mogę cieszyć się życiem, ponieważ to Ty do tego mnie zachęcasz. Życie z Tobą jest cudowne. Dzięki Ci za to, Ojcze. Przez Jezusa dzięki Ci za to, Ojcze. Dzięki Ci za to, Panie.